Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamila Rodak-Szydłowska, jestem kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na spotkanie dotyczące planu ogólnego. Celem tego spotkania jest przybliżenie naszym mieszkańcom tematu w ogóle planu ogólnego i całej specyfiki z tym związanej. O, widzę, idzie jeszcze też Pani. Dobrze. Więc jest z nami dzisiaj nasz... Jest z nami dzisiaj projektant, który został wybrany do tworzenia planu ogólnego i przede wszystkim, dzień dobry, i przede wszystkim to pan Karol Jaworski będzie przedstawiał wam, państwu koncepcję związaną z planem zagospodarowania. Jest to takie spotkanie typowo informacyjne. Kolejne spotkanie już dotyczącego samego projektu planu będą w momencie konsultacji. To ja może przekażę głos projektantowi. Jeżeli będą pytania, to proszę do mikrofonu, bo rejestrujemy całe spotkanie. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Karol Jaworski, jak Pani kierownik wspomniała, jestem autorem planu ogólnego gminy Czaplinek. Może zacznę od tego, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła małą rewolucję w tej dziedzinie, w której jesteśmy trakcie, a mianowicie do tej pory i jeszcze do końca przyszłego roku planowanie przestrzenne w gminie odbywało się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To znaczy odbywa się jeszcze, jak mówię, do końca przyszłego roku. Nowelizacja ustawy wprowadziła plan ogólny, który ma zastąpić studium i inaczej niż studium ma być aktem prawa miejscowego. Bo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w tej chwili jest aktem kierownictwa wewnętrznego, tworzy politykę gminy w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ale nie jest aktem prawa miejscowego i na podstawie studium żadnych innych oprócz planów miejscowych czy decyzji administracyjnych czy innych aktów prawnych się nie wydaje. Plan ogólny, jak mówię, zastąpi studium, będzie aktem prawa miejscowego i prowadzi też małą rewolucję w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów, które pozbawione planu są w chwili obecnej. Mianowicie plan ogólny zwiąże decyzję o warunkach zabudowy w zakresie funkcji, który ten plan ogólny, które ten plan ogólny określi i parametrów zabudowy. Za chwilę Państwu pokażę, jak to będzie wyglądać i jakie to skutki przyniesie. Wspomnę jeszcze o tym, że ten plan ogólny ma być uchwalony do końca przyszłego roku, bo wygasną studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. No i decyzje o warunkach zabudowy też nie będą mogły być wydawane bez planu ogólnego. Plan ogólny opracowuje się, dzień dobry, dla obszaru całej gminy z wyłączeniem terenów zamkniętych. I tak jak mówię, będzie on wiązał plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy. Jak początkowo sądzili urbaniści, będzie też mógł być aktem, który będzie wiązał decyzję o pozwoleniu na budowę, ale niestety tak nie jest. Jak mówię, tylko decyzje o warunkach zabudowy i plany miejscowe. Co będzie treścią tego planu ogólnego? Treścią planu ogólnego będą strefy planistyczne, wyznaczone strefy planistyczne określone przez ustawę i rozporządzenie. W tych strefach planistycznych są określone profile podstawowe. Ja zaraz Państwu pokażę, jak te strefy wyglądają, jak się nazywają, jakie profile podstawowe przepisy nam dopuszczają do zastosowania i profile dodatkowe, które będzie można wybierać i poszczególne tereny takimi profilami określać, co potem przy realizacji czy sporządzaniu miejscowego planu będzie mogło być wykorzystane. To strefy planistyczne i ponadto parametry zabudowy, które potem znajdą się czy w decyzjach o warunkach zabudowy, czy w planie miejscowym. I tymi parametrami zabudowy jest maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, wysokość zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna i powierzchnia zabudowy. Takie parametry zostaną określone w planie ogólnym jako gminne standardy urbanistyczne. Może ja pokażę, jak wyglądają te strefy. Jak za szybko mówię, to proszę Państwa, możecie już teraz pytać, bo jak dojdę do końca, można o czymś zapomnieć. Także bardzo proszę, jakbyście mieli już teraz jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Zaraz to się powiększy. Nie, nie powiększy się bardziej. To przymkniemy. Tak jak mówiłem, plan ogólny wyznaczy następujące strefy planistyczne. To będzie strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową, strefa usługowa, strefa handlu wielkopowierzchniowego, strefa gospodarcza, strefa produkcji rolniczej, strefa infrastrukturalna, strefa zieleni i rekreacji, strefa cmentarzy, górnictwa, otwarta i komunikacyjna. Jeśli chodzi o profile tych stref, to mamy tutaj wymienione, że strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną obligatoryjnie zawiera tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług, tereny komunikacji, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, a dodatkowy profil, tak jak mówię, można z tych wymienionych przeznaczeń wybrać dodatkowy profil. To tak jest napisane: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren handlu wielkopowierzchniowego, teren zieleni naturalnej, ogrodów działkowych, lasu i wód. Tak wygląda profil podstawowy i profil dodatkowy dla strefy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Przy zabudowie jednorodzinnej dodatkowo obligatoryjnie teren usług, teren komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, a w profilu dodatkowym zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, ogrodów działkowych, zieleni naturalnej, lasu i wód. Kolejna strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową to teren zabudowy zagrodowej, produkcji w gospodarstwach rolnych, teren akwakultury i obsługi rybactwa, komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej. A dodatkowo możemy wybrać teren wielkotowarowej produkcji rolniczej, rolnictwa z zakazem zabudowy, teren biogazowni, usług, zieleni naturalnej, lasu i wód. Kolejna strefa usługowa to jest teren usług, komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, a dodatkowo składów i magazynów, elektrowni słonecznej, zieleni naturalnej, lasów i wód. Strefa handlu wielkopowierzchniowego to tereny handlu, komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, usług, składów i magazynów, elektrowni słonecznej, zieleni naturalnej, lasów i wód. Strefa gospodarcza to teren produkcji, komunikacji, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, dodatkowo może być terenem usług, zieleni naturalnej, lasu i wód. Strefa produkcji rolniczej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych, wielkotowarowej produkcji rolnej, akwakultury i obsługi rybactwa, komunikacji, infrastruktury, a dodatkowo teren rolnictwa z zakazem zabudowy, biogazowni, elektrowni słonecznej, wiatrowej, wodnej, teren zieleni urządzonej, zieleni naturalnej, lasu i wód. Strefa infrastrukturalna, infrastruktury technicznej i komunikacji. Dodatkowo może być w tej strefie wybrany profil usług, produkcji, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej, lasu i wód. Strefa zieleni rekreacji, zieleni urządzonej, plaży, wód, komunikacji, infrastruktury technicznej. W profilu dodatkowym teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury, rozrywki, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, nauki, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, ogrodów działkowych, zieleni naturalnej, teren lasu. Strefa cmentarzy, no to wiadomo, cmentarz, komunikacja, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, a oprócz tego teren usług kultu religijnego, powiedzmy kaplica, teren handlu detalicznego, jakiś teren na cmentarzu wyznaczony, ale to już w planie miejscowym, jak mówiłem, pod usługi handlu, teren zieleni naturalnej, teren lasu. Kolejna strefa górnictwa, jak Państwo widzicie, podobnie jak w poprzednich, ta komunikacja, infrastruktura się pojawia wszędzie, ale w profilu dodatkowym mamy produkcję, handel, rzemieślnicy, usługi rzemieślnicze, gastronomia, usługi biurowe i administracyjne, nauka, teren zieleni urządzonej, naturalnej, lasu i wód. Strefa otwarta to teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, zieleni naturalnej, wód, komunikacji, infrastruktury technicznej. W profilu dodatkowym teren elektrowni wiatrowej, teren elektrowni słonecznej, geotermalnej, wodnej, teren biogazowni, zieleni urządzonej. No i strefa komunikacyjna, autostrady, drogi główne, ruchu przyspieszonego, komunikacja kolejowa, linowa, wodna, lotnicza, teren obsługi komunikacji, teren infrastruktury, a w profilu dodatkowym teren drogi zbiorczej, usług handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, zieleni urządzonej, lasu, na zieleni naturalnej i tereny wód. Tak wyglądają profile podstawowe i dodatkowe w strefach, które plan ogólny wyznaczy. Ponadto, to już pokażę Państwu na rysunku, który przygotowałem, w planie ogólnym wyznaczone będą obszary uzupełnienia zabudowy. I w ramach tych obszarów uzupełnienia zabudowy, zgodnie z tymi profilami, które w planie ogólnym zostaną wyznaczone, tylko w obszarach uzupełnienia zabudowy będzie można uzyskać warunki zabudowy po 31 grudnia 2025 roku. W obszarach uzupełnienia zabudowy. Jak wygląda taki obszar zabudowy, uzupełnienia zabudowy? Zaraz Państwu pokażę na jakimś przykładzie. Weźmy na przykład Siemczyno. To jest ten zakreskowany obszar. Dlaczego taki, spytacie Państwo może za chwilę. Jest to wyliczone przez algorytm, algorytm w oparciu o przepisy rozporządzenia wyłącza pewne budynki z obszaru uzupełnienia zabudowy, a wokół pewnych wyznacza taką strefę, jak została narysowana. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ale finalnie rysunek obszaru uzupełnienia zabudowy wygląda właśnie w taki sposób, jak ten zakreskowany, czyli tylko w tym obszarze czyli w 2026 roku będzie można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Może dla uzupełnienia pokażę jeszcze ustawa, znaczy dokładnie rozporządzenie daje możliwość nieznacznych modyfikacji takiego obszaru uzupełnienia zabudowy poprzez powiększenie go, ale w nieznacznym procencie, a mianowicie 25% tejże obwódki, która tutaj taka różowa się pojawiła w tej chwili, 25% tej powierzchni będzie można, o 25% tej powierzchni różowej będzie można powiększyć obszar uzupełnienia zabudowy. Może skomplikowanie to wygląda, ale powiedzmy, że jakaś część działki czy jakaś działka nie trafiła do obszaru uzupełnienia, albo chcielibyśmy, żeby trafiło więcej, na przykład tu. To są obszary, które można by było teoretycznie poszerzyć, ale łączna powierzchnia tych poszerzeń w danej strefie uzupełnienia zabudowy nie może przekraczać 25% tej różowej obwódki. Może, mówię, może się wydawać skomplikowane, ale no niestety przepisy nas w taki sposób obligują, żebyśmy tak postępowali. Nie możemy sobie dowolnie tego obszaru uzupełnienia zabudowy wyznaczać. Rozporządzenie mówi o co najmniej 5 budynkach w odległości nie większej jak 100 metrów od siebie. I to też muszą być budynki, które rozporządzenie wskazuje. Na przykład budynki gospodarcze są wyłączone z obszaru uzupełnienia zabudowy. Gospodarcze, garażowe, chyba jak pamiętam silosy. 3 typy budynków do obszaru uzupełnienia zabudowy się nie łapią, dlatego ten budynek, który jest tutaj, to jest budynek gospodarczy, no nie znajduje się w takim obszarze. I to jest chyba najistotniejsza rzecz, która będzie miała wpływ na państwa, dla państwa, że no tak jak mówię, warunki zabudowy tylko w tych obszarach uzupełnienia zabudowy. I nie, jak mówię, musi być 5 budynków, które w ten obszar mogą wejść. To tu jeszcze Państwu.
Jeżeli mogę, to ja bym chciała jeszcze uzupełnić, że tak jak Pan wcześniej pokazywał i opisywał te poszczególne nazwy stref planistycznych, już są odgórnie ustalone, ustawowo ustalone kolory. I dlatego Państwo widzą właśnie w takich kolorach, na przykład tutaj jest najwięcej żółtego i to jest właśnie ta strefa na przykład produkcji rolnej.
Tak. Istotną rzeczą jest to, że tych stref planistycznych nie możemy łączyć. Jeśli wybierzemy jakiś profil, oj, przepraszam bardzo, jeśli wybierzemy jakiś profil strefy, przypiszemy go do danego obszaru, to taki profil pozostaje. Nie można połączyć dwóch stref planistycznych, powiedzmy terenu produkcyjnego i terenu mieszkaniowego. Nie? To jest istotna rzecz. Następną bardzo ważną rzeczą jest to, że wyznaczanie takich stref, a przede wszystkim wyznaczanie stref związanych z zabudową mieszkaniową, i tu jest mowa o trzech strefach, czyli strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, jest uzależnione od wyliczonego ze wzoru, który jest zawarte w rozporządzeniu, wyliczonego ze wzoru zapotrzebowania na nową zabudowę w gminie. I to zapotrzebowanie na nową zabudowę w gminie wyraża się w liczbie mieszkańców. I policzyłem to zapotrzebowanie i w gminie Czaplinek to zapotrzebowanie wynosi 2800 mieszkańców. Jakbyśmy mieli nowych terenów przygotować dla 2800 mieszkańców, dla takiej liczby. Ale w pierwszej kolejności, żeby takie strefy wyznaczać, przeznaczone pod nową zabudowę, uwzględnia się obowiązujące plany miejscowe. I najpierw w tych planach miejscowych sprawdza się, jaka jest możliwość lokalizacji nowej zabudowy, liczy się chłonność i w momencie, kiedy oprócz planów jeszcze luki w zabudowie, ale mówię to tak z grubsza, jeszcze raz, plany miejscowe, pierwsza kolejność do liczenia chłonności terenów i sprawdzania, jakie jest zapotrzebowanie i czy mamy, powiem kolokwialnie, zapas, żeby można było inne strefy wyznaczyć. Jak mówiłem, wylicza się to ze wzoru, statystyka, demografia do 2040 roku przewidywana. Można to zwiększać o nie więcej jak 30%. Jak mówię, 2800 mieszkańców to jest już po zwiększeniu o 30%, to jest maksymalna, jaka może być lokowana jako nową zabudowę. Jak mówię, obowiązujące miejscowe plany, jest ich kilka w gminie Czaplinek, czyli te najpierw będą brane pod uwagę. Jeśli to zapotrzebowanie będzie wystarczające, wtedy nowych stref się nie wyznacza. Tak to wygląda. Co tu jeszcze Państwu powiedzieć? No, nie wiem, czy o parametrach, które w strefach, no bo to też o tym mówi rozporządzenie, jakie minimalne powierzchnie biologicznie czynne należałoby przyjmować, to chyba Państwa tym zanudzać nie będę. Mówię, najistotniejsze jest to właśnie bilansowanie terenów pod nową zabudowę. I w mojej ocenie to, że decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane tylko w obszarach uzupełnienia zabudowy, które Państwu wskazałem. Tak to z grubsza wygląda. Jakby Państwo mieli jakieś wątpliwości czy jakieś konkretne pytania, to służę.
Dzień dobry Państwu, Zbyszek Dudor. Z racji tego, że wcześniej będąc zastępcą burmistrza Czaplinka, tematyka bardzo mi bliska. Plan ogólny, wiadomo, jest to rzecz nowa, ale z tego, co dotychczas usłyszeliśmy, wspomniał Pan, że ewentualnie zwiększenie o 30% o 2800 mieszkańców. Jeśli na chwilę obecną mamy 11200 mieszkańców, prognozy GUS-owskie, biorąc pod uwagę cały powiat drawski, najlepsze będą przewidywane są w gminie Czaplinek, że pozostanie 90% obecnej populacji, czyli możemy przyjąć, że w stosunku do obecnej liczby mieszkańców w gminie Czaplinek pozostanie około 10 tysięcy mieszkańców. Prosiłbym właśnie ustosunkować się, skąd się wzięło te 2800, bo według moich takich wstępnych szacunków coś mi tu nie pasuje. Nawet jeśli byśmy mieli zwiększyć o te 30%. Dlaczego o to pytam? Bo znając wcześniejsze plany zagospodarowania przestrzennego, zawsze była duża presja, żeby właśnie dany obszar był pod zabudowę mieszkaniową i tak dalej, i tak dalej. Co w pewnym sensie rodziło rzecz nienormalną, że możliwości, ale to nie jest tylko problem gmina Czaplinek oczywiście, to jest ogólnopolski, że wszyscy chcą mieć tereny mieszkaniowe, które de facto raczej się nie spełnią i powiedzmy taka fikcja, także może i dobrze, że te plany ogólne powstaną, być może będzie to bardziej realistyczne, jeśli chodzi o zabudowę terenów mieszkaniowych. To na razie dziękuję.
Czy już mogę? Tak? No demografia jest jaka jest, ale my jesteśmy zobowiązani do liczenia zapotrzebowania na podstawie wzoru, który zostało zawarty w rozporządzeniu w sprawie planu ogólnego. No nie mam tego wzoru, ale tak. Jest coś takiego jak prognoza na 2043 rok, bo tak nam każe ustawa i rozporządzenie przyjmować, że 20 lat do przodu i z prognozy GUS-owskiej wynika, że będzie to 9738 osób w roku 2043. Ustawa i rozporządzenie pozwalają nam zwiększyć tą prognozę o 5% jako tą niepewność. W związku z tym mamy 10225 osób. I te osoby dzielimy przez powierzchnię użytkową mieszkań całkowitą w gminie, prognozowaną. No, trudno mi powiedzieć, dlaczego taki wzór został zastosowany, ale no niestety tak wychodzi, to mówię, jak policzyliśmy, że to wychodzi 2224 osoby, to te plus 30% to nam daje 2800 osób, nie? Także statystyka, co będzie, jak będzie, powiązana jest ta liczba ludności prognozowana na 2024 rok, powiązana jest z powierzchnią użytkową mieszkań i prognozowaną powierzchnią użytkową na jednego mieszkańca. Tak to chyba jest, no, 40 metrów kwadratowych. Te P20, prognozowana powierzchnia użytkania mieszkań w gminie Czaplinek na jednego mieszkańca. Też ustawa mówi, że jeśli wyjdzie poniżej 40, to się przyjmuje 40 jako ten trend wzrostowy, że po prostu mieszkania będą większe, że na jednego mieszkańca będzie przypadać większa powierzchnia. No i niestety wychodzi jak wychodzi. Nie możemy dywagować, czy to będzie mniej, czy więcej, czy mamy za dużo, czy za mało. Mamy wyliczenia, które nam dają jakby punkt wyjścia do liczenia chłonności terenów.
Sebastian Matułeś, mieszkaniec. Ma pan ładnie to wszystko policzone, mam pytanie, czy liczył pan chłonność tych planów, które obecnie obowiązują?
Jeszcze nie, jestem w trakcie. Powiem tylko tyle, że no, są to duże plany. Ostoja Drachimska, plan na Ostrorogu, plan na Broczynie, plan na Piasecznie, chociaż on nie jest wielki, ale też tam kilkadziesiąt działek prawdopodobnie będzie. Plan na Stare Drawsko, to są plany obowiązujące w gminie.
Mam następne pytanie. To podejrzewam, że z tych planów wynika, że mamy dużą chłonność i tylko tam, gdzie jest plan, to będziemy mogli cokolwiek robić.
Jest to wysoce prawdopodobne.
Czyli mam rozumieć, że pozostała część gminy, która nie ma planów, będzie zblokowana, jeżeli wejdzie plan ogólny.
Tak może być. No niestety ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, że są takie przypadki, że obowiązują plany, które nie są nierealizowane, obowiązują od kilkunastu lat. Nie wpadł na pomysł, że taki plan jeden czy drugi może zablokować rozwój gminy. No niestety tak to wygląda.
Czyli teraz z tego wynika, że wygrały te wszystkie gminy, które nie mają planów. że tak powiem, bo mogą tą swoją politykę przestrzenną teraz od podstaw kształtować po swojemu, a te wszystkie gminy, które mają uchwalone plany, no to można powiedzieć, że tak jak pan powiedział, są takie miejsca, gdzie mamy plan, jest on chłonny, że tak powiem, takie Piaseczno, Ostroróg i być może te miejscowości będą się tylko mogły rozwijać.
No tak to wygląda.
Coś więcej niech pan powie, bo pan myślę, że już ma policzone, tak do, nie, no, nie. Może nie dokładnie, ale tak patrząc na te mapy, pan tak sprytnie przeszedł z Czaplinka, przeskoczył na Siemczyno, chyba żeby nam tutaj tak zobrazować nie, to no, całe. Ja bym wrócił do tego Czaplinka, że tak powiem.
Dobrze.
No właśnie, i to tak nas bardziej tu chyba mieszkańców ciekawi ten Czaplinek, jak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, co będzie trzeba robić. Może tak jak tutaj kolega sąsiad podpowiadał, może będzie tak, że będzie trzeba burzyć. Będzie zadanie przed ZNM-em, żeby burzyć te mieszkania, że tak powiem. I przed mieszkańcami.
Znaczy, co ja mogę panu na to odpowiedzieć? No, przepisy ustawy zobowiązują mnie do postępowania w taki sposób, jak to robię. No, co mogę dodać więcej?
Może chodzi o to, panie Karolu, czy my będziemy, jeżeli mamy w planie i w planach już te tereny, jest ich więcej niż to, co wychodzi z wyliczenia, czy wtedy będziemy musieli zabierać z tych planów? Czy
nie, zabierać z planów nie, absolutnie.
Tylko nie możemy dołożyć niczego nowego.
W studium i nowego nie dokładamy, tak to wygląda.
Proszę się też do tego nie przyzwyczajać jeszcze, tak? Bo to jeszcze nie jest stworzony projekt. To są pierwsze...
To jest na razie obrazek, który jakby... No tak generalnie plan ogólny będzie wyglądał. To będzie kolorowy obrazek, który będzie można w internecie oglądać, bo muszą państwo wiedzieć, że uchwała w sprawie ogólnego, planu ogólnego, to jest uchwała plus integralną częścią będą dane przestrzenne. Dane przestrzenne, czyli... pliki cyfrowe, które trafią do rejestru urbanistycznego na strony internetowe i z tych będzie można się dowiedzieć, co to jest. Owszem, będzie uzasadnienie do uchwały z takim kolorowym obrazkiem, ale jak mówię, generalnie plan ogólny to są dane cyfrowe, dane przestrzenne.
Raz jest. Duży ukłon dla referatu, dla pani burmistrz za utworzenie w ogóle zakładki na temat planu ogólnego, bo kto z państwa myślę, że miała okazję zapoznać się z tymi dokumentami i też pozwoliłem sobie spojrzeć na to, co państwo przygotowaliście i między innymi jest zakres planu ogólnego i tam są rzeczy obowiązkowe i fakultatywne. I chodzi mi o te trzy rzeczy fakultatywne, które tutaj są, między innymi gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, obszary uzupełnienia zabudowy, obszary zabudowy śródmiejskiej. Co z tych fakultatywnych będziecie państwo robić, czy przewidujecie?
Na pewno obszar uzupełnienia zabudowy, bo to pozwoli jeszcze na uzyskiwanie warunków zabudowy. Obszar zabudowy śródmiejskiej, który już pomału zacząłem kreślić, żeby wskazywać, które to obszary tej zwartej zabudowy głównie, bo to ma znaczenie, ten obszar śródmiejskiej zabudowy ma znaczenie dla powierzchni biologicznie czynnej, nasłonecznienia przy wydawaniu pozwoleń na budowę. No i z fakultatywnych, czyli od dostępności społecznej nie przymierzałem się do tego. Uważam, że struktura chociażby szkół, żłobków, przedszkoli no jest na tyle wykształcona, że nie ma takiej potrzeby. Jeśli zaczniemy liczyć, że żłobek jest 3 km czy szkoła od danego terenu, to się okaże, że powinniśmy wskazywać następny teren pod szkołę, a to nie wyklucza, no te strefy planistyczne nie wykluczają, skoro są wielofunkcyjne, nie wykluczają takiej możliwości, że jeśli taka potrzeba zajdzie, to będzie można w ramach wielofunkcyjnej strefy obszar usług wyznaczyć. Ale jak mówię, obszar uzupełnienia zabudowy i zabudowy śródmiejskiej jak najbardziej.
Halo? Bogumiła Niedzin. Interesuje mnie obszar obręb numer 6. Jak wygląda sytuacja?
Proszę Państwa, tak jak tutaj Pani kierownik powiedziała, proszę się nie przyzwyczajać jeszcze do tego obrazka kolorowego, bo to są przymiarki, próba rysowania, bo powiem Państwu, że nie tylko ja, ale większość urbanistów uczy się dopiero na przykładzie. No, pierwsze plany to jest nauka, także no, starałem się, jak już włączać niżej mam jechać, tak Pani Izo? Niżej?
Mogę może?
Tym kolorowym obrazkiem chciałem Państwu zobrazować, jak te strefy planistyczne, jak to będzie wyglądać.
Widzę, że różowy obszar jest zaznaczony, ale w jakiej...
Znaczy różowy obszar to jest
o, tutaj.
Tylko taki.
Ale to jest Czaplinek czy Niwka? Bo tam jest właśnie Niwka. Tak specyficznie, że tam zabudowa, która jest, to jest Niwka, a Czaplinek praktycznie jeszcze ma wolne place i w ogóle jest pominięty.
Czy na terenach obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczany obszar zabudowy uzupełniającej?
Nie, nie ma takiej potrzeby, dlatego że warunków zabudowy na obszarach objętych miejscowym planem się nie wydaje. W związku z tym nie zaznaczałem obszarów uzupełnienia zabudowy, bo w mojej ocenie jest zbędny, bo ten obszar uzupełnienia zabudowy jest potrzebny tylko do ustalenia warunków zabudowy. A skoro plan obowiązuje, warunki zabudowy nie będą wydawane.
Czyli ta różowa linia dotyczy Niwki, ten obszar tutaj.
No, dziękuję bardzo.
Poproszę o obszar 005 Czaplinek.
Który? To?
Przy ulicy Słowackiego?
Tak, przy ulicy Słowackiego, od ulicy Słowackiego do ulicy Dworcowej. Rolnicze wszystko, rozumiesz? Takie pierwsze przymiarki, że tak powiem.
Tak, takie pierwsze przymiarki.
Czyli teraz jeszcze mam następne pytanie. Czyli najlepiej przed tą datą graniczną, że tak powiem, wystąpić o warunki zabudowy, prawda?
Nie, niestety nie, bo to tu jesteśmy na planie zagospodarowania przestrzennego, więc tutaj nie wchodzą w grę warunki zabudowy. Natomiast z tego, co ja, tak, w tym przypadku...
Pani Izo, po części jest to studium, nie ma tam planu?
Jest. W granicach administracyjnych miasta na całości mamy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dobra.
Więc w granicach miasta nie wchodzą w grę decyzje o warunkach zabudowy. Natomiast tak. Tutaj jeszcze póki co, tak jak tutaj i pani kierownik, i pan projektant mówili, nie przywiązujcie się Państwo do tego, bo my jeszcze nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt. Na tą chwilę widzę, że są poprzenoszone po prostu plany, czyli to, co mamy na dzień dzisiejszy. Być może, że po wyliczeniu tej chłonności terenów, które będziemy mogli przeznaczyć pod zabudowę, jeszcze pojawią się nowe tereny. Na tą chwilę jeszcze nie wiemy.
Jeśli można, chciałbym zwrócić do planu ogólnego strefy planistyczne. Mamy wyznaczone 13 stref i mamy w danej strefie profil funkcjonalny danej strefy, prawda?
Tak.
I mamy profil podstawowy obligatoryjny i dodatkowy, który może wybrać. Ja akurat zwróciłem uwagę, czy powiedzmy rzucił mi się w oczy temat związany ze strefą górnictwa. To jest SG, tak?
Tak.
I jedynie tam zauważyłem, jako ten profil fakultatywny, dodatkowy, który można wybrać, jedynie tam widzę pojawił się teren usług gastronomii. Natomiast w innych, no, które wydawałoby się, że potrzebne są, to ta strefa gastronomii w żadnym nie występuje, a li tylko w strefie górniczej. Czy to po prostu błąd był, czy jak to wygląda, proszę mi powiedzieć.
Zaraz sprawdzimy, ale wydaje mi się, że jeszcze w strefie zieleni i rekreacji, w profilu dodatkowym jest teren sportu, usług, kultury, rozrywki, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, nauki, edukacji, usług, zdrowia, pomocy społecznej, ogrodów działkowych, zieleni naturalnej i teren lasu. To jest profil dodatkowy, który się pojawia w ramach. Ale rozumiem, że usługi gastronomii, no to są usługi. Jeśli będzie strefa usługowa, to jak najbardziej tak. I też różne inne usługi w tej strefie mogłyby się znaleźć.
Chciałam tylko nadmienić, że te profile funkcjonalne stref planistycznych to są podane już z rozporządzenia. To nie my je tworzymy, tak?
Nie, nie. Tak? Proszę mi wierzyć, proszę nie traktować moich pytań jako, powiedzmy, zarzutów, a po prostu bardziej chcę posiąść wiedzę, dlatego
tak,
tu
dlatego
jestem.
To jest wzięte z rozporządzenia, tak, i takie były ustalone już odgórnie. Nie, że my tworzyliśmy te strefy, tak?
Okej, dziękuję.
Dzień dobry, Bartłomiej Majkowski. Ja mam kilka pytań. To może pytanie-odpowiedź, tak będzie chyba lepiej. Mam pytanie odnośnie tych stref uzupełnienia zabudowy, tych zakreskowanych. Czyli rozumiem, że jak dana nieruchomość znajduje się poza tą strefą, to wtedy jak to się... Bo rozumiem, że nie ma wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.
Tak, dokładnie w ten sposób. Artykuł 61 ustęp 1a bodajże ustawy o planowaniu znowelizowany. Mówi, przybliżyć?
Nie, do mikrofonu.
Aha, mówi o tym, że obszary, że decyzję o warunkach zabudowy można wydać po spełnieniu łącznie kilku warunków. I jednym z tych warunków jest jakby bycie tej nieruchomości, tej działki, tego obszaru w obszarze uzupełnienia zabudowy. Jeśli tego warunku nie spełnimy, nie spełnimy łącznie pozostałych warunków, w związku z tym warunków zabudowy nie będzie można.
Czyli nie ma wtedy inwestycji na tym terenie?
Dokładnie.
No ale tam pan pokazywał chyba Siemczyno, tak między innymi, to tam poza tą strefą zabudowy były również inne zabudowania.
Nie, nie, to tak jak powiedziałem, są budynki gospodarcze, które są wyłączone jakby z tej strefy.
Rozporządzenie. Aha, czyli to jest tak zrobione, rozumiem, czyli tam na przykład jakieś rozbudowy.
Czyli dokładnie, jeśli ten budynek gospodarczy chciałoby się rozbudować, nie uzyska się warunków zabudowy. Ale to mówię, tak zostało przygotowane rozporządzenie, które... pewne typy według klasyfikacji środków trwałych, typy budynków wyłączało.
Rozumiem, dobra. To następne pytanie. Bo rozumiem, że to jest na razie taka koncepcja, tak? Kiedy będzie ewentualnie jakieś spotkanie, czy możliwość zapoznania się z tą mapą, która już będzie w jakimś stopniu no, projektem tego planu ogólnego?
Na konsultacjach? Tak to wygląda?
No.
Według ustawy w czasie konsultacji społecznych.
No dobrze, i rozumiem, że takie spotkania a propos jakiejś konkretnej działki, no to nie będą rozpatrywane na takim forum chyba, czy tylko jakieś spotkania indywidualne?
Nie wiem, wydaje mi się, że to kwestia podejścia sporządzającego projekt planu, żeby wypracować jak najlepszy ten plan, a nie żeby go po konsultacjach społecznych poprawiać, nie? Tak mi się wydaje.
Rozumiem.
Katarzyna Szlańska, burmistrz Czaplinka. Przepraszam, że nie mogłam od początku być, ale dzisiaj jest czwartek, dzień przyjęć mieszkańców do godziny 17, więc nie mogłam uczestniczyć. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie nie traktujemy jako konsultacji. Dzisiejsze spotkanie za naszą namową jest po to, żeby Państwa poinformować. Okazuje się, że wiele osób przychodzących do ratusza w sprawach właśnie działek, swoich nieruchomości, nie wiedziało o tym, że należało składać wnioski do planu ogólnego. W związku z czym wydłużyłyśmy dwukrotnie termin na to, żeby mieszkańcy wnioski uzupełnili. Osobiście bardzo mi zależy na tym, żeby na każdym etapie mieszkaniec zapoznawał się z pracą nad planem ogólnym, do którego ja na razie się nie odniosę, nie skomentuję, zostawię to na razie sobie. Tu pan projektant usłyszał ode mnie dużo moich spostrzeżeń, ale to nie o to chodzi. Będzie mi bardzo zależało na tym, żeby te konsultacje, kiedy już będzie ta praca wykonana, żeby to była taka formalność, natomiast państwo, żebyście mogli na każdym etapie móc przyjść, móc skonsultować się. Ja nawet zastanawiałam się nad tym, czy tutaj z panem Karolem takich dyżurów nie zrobić, żebyście państwo mogli być właśnie doinformowani i żebyście na każdym etapie wiedzieli, jak dany obszar, dana działka wygląda. Tak się mówi, także ja zapewniam, że taki dostęp do tej informacji, do konsultacji będzie. Dziękuję.
Dziękuję. To przejdę do następnego pytania. Rozumiem, że plany obowiązujące na dzień dzisiejszy, plany przestrzenne, one w momencie, jak plany ogólne wejdą w życie, one tracą ważność, czy są wchłonięte? Nie.
Uwzględnia je się przy sporządzeniu planu ogólnego i oczywiście nie tracą ważności. Obowiązują w dalszym ciągu.
A czy jak już plany ogólne wejdą w życie, to będzie w ogóle jakaś możliwość opracowywania planów przestrzennych, czy wtedy już nie?
Oczywiście będzie można opracowywać plany, czy je zmieniać, ale zgodnie z planem ogólnym.
Rozumiem. Dobra, to jeszcze mam pytanie. Czy do kiedy będzie możliwość składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zasadach obowiązujących dzisiaj?
No do końca 2025 roku.
Dobrze, a jeżeli decyzja nie zostanie jakby wydana do momentu, do tego tam ostatniego dnia grudnia, że tak powiem, to będzie rozpatrywana, że tak dalej wtedy, czy będzie jakiś okres, gdzie nie można już składać wniosków o warunki zabudowy?
Myślę, że te prawomocne, pani Izo, bo ja nie śledzę, powiem państwu szczerze, skupiam się tylko na planie ogólnym i te przepisy i przejściowe do decyzji o warunkach, ale wydaje mi się, że prawomocność musi uzyskać decyzja przed upływem tego terminu.
Czyli raczej będzie jakaś karencja prawdopodobnie.
Będą wtedy czasowe, te, które nie uzyskają prawomocności. Będą czasowe,
Więc może ja odpowiem, tak? Więc jeżeli powiem coś pani Izo źle, to poproszę mnie poprawić. Decyzję, żeby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, to potrzebujemy około 3-4 miesięcy, tak? Decyzje muszą być prawomocne z końcem po prostu roku, tak? Więc trzeba by było wcześniej je składać, prawda? Tak, aby były bezterminowe. Potem te w ramach, gdzie jest ten różowy kolor, powiedzmy, zakreskowany, będzie można uzyskiwać decyzje o warunkach zabudowy i one już będą terminowe, 5-letnie.
Czyli jeżeli mogę dodać, czyli wniosek z tego jest taki, jeżeli ktoś złoży w listopadzie wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, ta decyzja nie uzyska prawomocności do 31 grudnia 2025 roku, to ona już w styczniu musi być wydana na nowych zasadach, czyli jeżeli będzie dotyczyła terenu, nie będzie na terenie uzupełnienia zabudowy, to nie będzie można już jej wydać. Czyli jeżeli państwo planujecie wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i obracamy się w terminach, które i przepisach, które obowiązują na dzień dzisiejszy, bo jeszcze nie wiemy, może się coś zmieni, ale na dzień dzisiejszy to nie składajcie państwo, nie przychodźcie z wnioskami o decyzję o warunkach zabudowy w listopadzie ani w grudniu, bo jest małe prawdopodobieństwo, że uda się tą decyzję uprawomocnić do końca roku.
Dobrze, to jeszcze tak, to ten plan przestrzenny, on zostanie uchwalony dokładnie w grudniu przyszłego roku, czy może być wcześniej uchwalony?
To jest maksymalny termin.
No właśnie, czyli może być uchwalony wcześniej.
Uchwalony, no to tak jakby ten nowy tryb wydawania warunków zabudowy wejdzie wcześniej. Nie?
No właśnie, dobrze.
Jeszcze odniosę się. Szanowni Państwo, pocieszające jest to, bo na bieżąco czytam prasę samorządową, samorządowcy mocno lobbują o to, żeby wydłużyć maksymalnie ten termin, żeby ten rok 2025 nie był tym rokiem granicznym i wszystko wskazuje na to, ja mam taką nadzieję, że tak się stanie. Lobby jest dosyć duże, bo zobaczcie państwo, tutaj mówimy o małej gminie. Jak się mają do tych planów ogólnych duże gminy, dużo większe od nas. Nie sądzę, żeby ten 31 grudnia 2025 był tym takim ostatecznym terminem. To tak tyle trochę optymizmu.
Dobrze, to ja dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeśli można dopowiedzieć, to co państwu wcześniej mówiłem na temat tej zakładki, tam jest też taki dział najczęściej zadawane pytania
i myślę, że warto po prostu zapoznać się z tym, to po prostu łatwiej państwu będzie przyjąć te wszystkie wyjaśnienia czy wątpliwości, jakie się w tym momencie państwu nasuwają. Bo również miałem wątpliwości, czytając nawet te dokumenty, które były przedstawiane w mediach na temat planów ogólnych, to też z niektórymi rzeczami niby się orientowałem w tych tematach, ale nie do końca było jasne. Ale po przeczytaniu tych najczęściej zadawanych pytań, no to troszeczkę mi się pojaśniło w tych tematach. Także warto zajrzeć na tą stronę, gdzie jest właśnie ta zakładka plan ogólny i tam są te dokumenty. Także dobrą robotę panie zrobiłyście, przygotowując tą zakładkę. Dziękuję.
Dzień dobry, Agata Nienajadło, mieszkanka. Ja mam pytanie do tych wniosków, bo złożyliśmy właśnie wniosek o wciągnięcie naszego terenu do tej strefy uzupełnienia zabudowy. Chciałam się zapytać, jak wygląda teraz praca nad tymi wnioskami? Czy mogą panie coś powiedzieć w tej kwestii? Czy będzie jakąś rozmowę będą, czy będzie jakoś, jak to będzie w ogóle włączane do tego planu ogólnego?
Znaczy wszystkie wnioski z naszej strony, te, które wpłynęły w wyznaczonym czasie i pewnie ku niezadowoleniu pana projektanta, te, które wpływają w dalszym ciągu, przekazuję do pana projektanta. I tak jak tutaj pan powiedział, no te wnioski są w tej chwili analizowane, wyznaczane są te tereny, więc tutaj na tą chwilę nie chcielibyśmy jeszcze rozmawiać o konkretnych wnioskach, żeby tutaj ani państwa w żaden sposób nie rozbudzać nadziei, ani w żaden sposób nie powodować na tą chwilę żadnego niepokoju. Tak? No, naprawdę się temu przyglądamy, nie chcemy nikomu z państwa zrobić krzywdy, natomiast tym razem ustawodawca w bardzo, no myślę, że chyba pierwszy raz aż takie restrykcje wprowadził, które nie dają nam, żeby nie powiedzieć żadnego, ale bardzo niewielkie pole manewru w stosunku do tego, co zostało przez ustawodawcę określone. Mówię, te wzory, jasne doprecyzowanie, co w którą strefę może wchodzić. To, co w tej chwili państwo pewnie spotykacie się w planach zagospodarowania przestrzennego, czyli mamy w planie napisane, że to jest teren MN, przecinek na przykład UT, przecinek coś tam jeszcze albo łamane. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Nie możemy zrobić tak, że jedna działka jest przeznaczona pod, że to państwo będziecie decydowali, czy to będą usługi handlu, czy to będą usługi, czy to będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, to będzie jasno określone. Może się zdarzyć tak, panie Karolu, jeżeli wprowadzam w błąd, to proszę od razu prostować, że działka może zostać przedzielona, mogą być wprowadzone dwie funkcje, ale one będą wyznaczone. Te dwie strefy, tak? Czyli jeżeli jest duża działka, to może się zdarzyć tak, że jedna część będzie na tą strefę przeznaczona, a inna część na drugą strefę, ale mówię, nie możemy tego łamać i zostawiać później do wolności wyboru.
Pani pytała chyba o obszary uzupełnienia zabudowy, tak? No, tak jak już wspominałem wcześniej, to też jest liczone przez algorytm. Jak mówiłem, minimum 5 budynków w odległości nie dalej od siebie jak 100 metrów i to określone typy budynków.
I każdy od każdego budynku 100 metrów.
Tak, tak. Także to też jest wyliczone i z automatu, można powiedzieć, wrysowane. Jest taka pomoc do realizacji przepisów tego rozporządzenia, która jest wtyczką do programu i ona, ta wtyczka po prostu nam to obrazuje, jak ta strefa uzupełnienia zabudowy wygląda. Jeśli w danym obszarze nie będzie tych 5 budynków, no to takiej strefy po prostu nie będzie. O to na przykład, nie? Są za daleko od pozostałych budynków, tych, które się jakby z rozporządzenia kwalifikują. W związku z tym na tym obszarze nie będzie można uzyskać warunków zabudowy. No, państwo znają Kuszewo, dobrze mówię Kuszewo, no to tam w ogóle rozproszona zabudowa, tam nie wiem, czy jakaś strefa się w ogóle pojawi, uzupełnienia zabudowy. Także ustawodawca też tego nie przewidział, że istnieje coś takiego jak rozproszona zabudowa wiejska na dużych działkach. Nie ma takiej możliwości. I nawet nie ma możliwości, jak mówię, nie ma podstawowej strefy, to nie ma możliwości jakby jej poszerzania o te 25% tego różowego, o którym mówiłem. To też, to różowe też jest wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem. I dużo liczenia i reglamentacja zabudowy. No. Mniej planowania, bo tak jak tutaj już mówiliśmy, jeden plan czy drugi może związać gminie ręce na lata, może się okazać, jeśli no, nie nastąpi jakaś nowelizacja przepisów prawa i jakby rozluźnienie trochę.
Raz. Hipotetyczne, że tak powiem. Mając hektar ziemi i powiedzmy w strefie rolniczej, będę mógł wybudować budynek?
Nie. Też nie. No chyba, że jest to na podstawie planu, no to ewidentnie.
No ale jestem właścicielem 10 hektarów.
Nie.
No i też nie będę mógł posadowić budynku?
Jeśli ten obszar, a on nie będzie się znajdował w obszarze uzupełnienia zabudowy, bo wiadomo, że to jest działka rolna duża i nie ma na niej budynków. No to jeśli nie ma obszaru uzupełnienia zabudowy i nie ma planu, no to nie będzie można zrealizować tego. Do Ostrorogu? Niczego nie będzie można zrobić. Patrzcie państwo w Kuszewie.
To jeszcze jedną taką uwagą się podzielę. Proszę pani Karolu ewentualnie potwierdzić, czy właściwie myślę, czy nie. Bo nie ukrywam, z zainteresowaniem śledzę, powiedzmy, zmiany, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. No i tak jak generalnie ta idea tworzenia miast 15-minutowych, prawda? Czyli powiedzmy, to co człowiekowi do życia jest potrzebne, powinno być znajdować się w promieniu dotarcia w ciągu 15 minut. Jeśli spojrzymy na naszą gminę, no powiedzmy, która jest dość duża i rozległa, te najdalsze, większe miejscowości typu Machliny na południe, na północ Kluczewo, no generalnie te potrzeby takie ogólnospołeczne, czyli szkoła, no ośrodek zdrowia, tego typu rzeczy są zapewnione. I teraz sama zabudowa Czaplinka, no to po prostu mamy w postaci liniowej ze względu na ukształtowanie terenu pomiędzy dwoma, trzema jeziorami. Praktycznie jesteśmy usytuowani, ale z tego co pamiętam, takie najbardziej pod względem urbanistycznym dogodne miasto do życia, to z tego co pamiętam bodajże Kwidzyn, który miał kształt kołowy. Tyle, że wiadomo, to historycznie uwarunkowania były, ale powiedzmy najbardziej zbliżony do tej idei, gdzie po prostu najłatwiej wykorzystuje się, powiedzmy, ciągi drogowe, instalacje wszelkiego rodzaju i tak dalej, usytuowanie w centrum gdzieś tam ujęcia wody i że powiedzmy najtaniej jest budować to miasto, że tak powiem. Czy według pana te nowe przepisy idą właśnie w tym kierunku?
Akurat w przypadku Czaplinka wydaje mi się, że nie do końca, bo już nawet nie 15-minutowy dostęp do infrastruktury społecznej, ale chociażby to, że komunikacja, infrastruktura techniczna też jakby nakazuje, żeby miasta rozbudowywać tuż za granicami administracyjnymi, a nie gdzieś, gdzie ta odległość infrastrukturalna i tej infrastruktury społecznej też będzie odległa. Ale jak mówię, sprawdzimy, jak będę miał policzone chłonność terenu, to będziemy mogli rozmawiać w ogóle o możliwościach rozwoju. Nadmienię, że to tylko te trzy strefy się bilansuje, czyli wielorodzinną, jednorodzinną i zagrodową. Jeśli chodzi o inne wnioski, które zostały złożone, czy na produkcję, czy na usługi, to jak najbardziej mogą w tym planie się znaleźć, bo nie są reglamentowane. To tak to wygląda. Nie, że całkowicie rozwój Czaplinka jakby zostanie zablokowany. Rozwój funkcji mieszkaniowej, zresztą myślę, że obiło się Państwo uszy, jak oglądacie, słuchacie telewizji czy radia, czy czytacie prasę, że chodziło właśnie zablokowanie tym planem ogólnym rozpraszania zabudowy. Nie? Taka była idea, może nie do końca wszystko przemyślane jest i jakby wiąże gminy dosyć mocno, ale taka była idea, żeby tą zabudowę nie rozpraszać, żeby skupiać wokół istniejących już struktur przestrzennych. No chociażby to ograniczenie tej zabudowy przez te obszary uzupełnienia zabudowy, że już warunków zabudowy, tak jak Pan pytał o te 10 hektarów w szczerym polu, już się po prostu nie uzyska. A dzisiaj mając 10 hektarów, czy tam więcej jak średnią gospodarstwa w gminie, można było warunki spokojnie uzyskać. Tak to przepisy regulują, że jak się jest właścicielem czy posiadaczem gospodarstwa o danej powierzchni, to można bez dobrego sąsiedztwa uzyskać warunki zabudowy. Teraz nie będzie to możliwe.
Ja tak wrócę jeszcze do tego obrębu 005, bo pani Iza tu poinformowała, że jest plan. No i jeżeli jest plan, to nie trzeba występować o warunki zabudowy. No to już przerobiłem, że tak powiem, przez ostatnie lata. Teraz tak czysto teoretycznie, zakładając te 10 hektarów, zakładam, że nie ma planu, jest studium. To teraz najbardziej rozsądnie byłoby do końca 2025 roku zdobyć prawomocne postanowienie o warunkach zabudowy, że tak powiem, żeby można było cokolwiek na tych 10 hektarach robić. Zakładam, że jest to teren, gdzie jest studium, nie ma planu, prawda? To teraz chyba taka informacja powinna pójść do wielu mieszkańców z naszej gminy, że tak powiem. Znaczy, ja nie mówię, że to jest jakieś obejście, nie obejście, ale szanowni państwo, z tego wynika jasno. Ten plan ogólny bardzo mocno ogranicza do minimum praktycznie, tak jak tutaj rozmawialiśmy, jak tu słyszałem, do zera. I to, co pan tak delikatnie powiedział tutaj, projektant się pan uśmiechnął, najprawdopodobniej nam zostaną takie, nie wiem, ja to nazwę tak, rezerwaty, że tak powiem, gdzie mieszkańcy będą mogli się po prostu budować, dlatego że mamy trochę tych planów na terenie tutaj naszej gminy i te plany w zupełności, tą chłonność, jestem pewien na 100% zapewnią. Także cała reszta, to jesteśmy po prostu zblokowani i można sobie tam coś, nie wiem, sadzić sobie albo coś innego, uprawiać rolę po prostu. Więc no jedyne rozsądne rozwiązanie to jest właśnie wystąpić o warunki zabudowy i otrzymać przed wejściem tego planu ogólnego. Proszę mnie tam tak sprowadzić na zimę, jak się mylę. Pani Izo, panie projektancie, pani Kamilo.
Każda osoba, która przychodzi, z którą rozmawiamy, dostaje od nas taką informację. Dostaje informację na temat tego, że później będzie bardzo ciężko z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie będzie takiej możliwości, tak? Natomiast też bardzo proszę, żebyście Państwo pamiętali, że gmina nie musi w ogóle wyznaczać obszarów uzupełnienia zabudowy. To nie jest coś, co musimy zrobić, to możemy zrobić. I jeżeli tylko przepisy nam pozwolą i to chcemy to wyznaczyć, żeby nie zamknąć całkiem tej drogi, tej możliwości uzyskiwania warunków zabudowy. Natomiast, tak jak dzisiaj też powiedziałam, każdy dostaje informację o tym, że żeby nie składać tych wniosków na ostatnią chwilę, bo też nie mamy takiej mocy przerobowej, nawet jeżeli będziemy to robiły na więcej niż normalnie projekty decyzji. Po przygotowaniu tutaj prowadzi koleżanka, więc to robią dwie ręce. W takich strategicznych przypadkach wchodzi tych rąk więcej do pracy. Staramy się to ogarnąć, ale jeżeli tych wniosków będzie nadmiar, nie będziemy w stanie tego zrobić. Macie Państwo jeszcze czas. Zostało nam trochę ponad rok i każdy, z kim mamy do czynienia, taką informację od nas dostaje. Natomiast też nie możemy powiedzieć, Państwo składajcie wszyscy teraz, bo też trzeba spełnić określone warunki, żeby te warunki zabudowy dostać. Tak?
Przesyłam do Pana projektanta, że tak powiem. Panie projektancie, no tutaj rozmawiamy głównie o warunkach zabudowy, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, tak, o domki, niedomki. Pan tak delikatnie ruszył sprawę tych terenów, że tak powiem, inwestycyjnych pod różnego rodzaju inwestycje, tak. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć i pokazać, jak to jest zaplanowane, jeżeli Pan ma to w ogóle ujęte tutaj na mapie? Gdzie Pan w ogóle proponuje, że tak powiem, w którą stronę ten Czaplinek będzie się rozwijał, gdzie to mniej więcej będzie, na razie jeszcze Pan tutaj...
Tak jak Pani zapowiedziała... To jest przeniesienie póki co planów obowiązujących. Nie wyznaczałem stref, znaczy inaczej, przypatruję się temu, co studium wskazywało, bo studium wskazywało jakieś tereny produkcyjne w różnych miejscach, także przypatruję się temu. No i kwestia wniosków, bo z tego, co pamiętam, wniosków generalnie ponad 350 chyba jest, obejmują około 800 działek ponad chyba. No i trzeba będzie się przyjrzeć, które wnioski, jeśli dotyczą produkcji i mają uzasadnienie jakieś, no to będziemy uwzględniać. Mówię, na razie jest próba przeniesienia tego, co jest w obowiązujących planach miejscowych.
Jeszcze mam jedno pytanie do tych wniosków. Tam czas był chyba, Pani Kamilo, proszę mnie poprawić, do końca czerwca, o ile się nie mylę, tak? Pani burmistrz przedłużyła. Pani powiedziała, burmistrz, że teraz jeszcze wpływają wnioski. I Państwo tutaj powiedzieliście, że przekazujecie je do Pana projektanta. Czy mam rozumieć, że te złożone po czasie też Pan jeszcze rozpatruje, rozważa i jeżeli jest możliwość, to wrzuca?
Tak, oczywiście.
Aha, czyli dobra, dziękuję. Rozumiem, no bo czas był określony, tak, niektórzy się nie wyrobili, rozumiem.
No, w pewnym momencie to, ja to nazywam okienko wnioskowe, trzeba zamknąć, bo ja nie będę w stanie tego skończyć. Nie pamiętam chyba, ale do końca roku chyba przyszłego. Nie no, póki co jesteśmy jakby zobligowani terminem ustawowym, no to tutaj nie ma się jakby nad czym zastanawiać, po prostu mamy to mieć, bo jeśli nie, no to nie mamy żadnego ruchu. No oprócz tych planów obowiązujących, które są, nie, ale wszystkie inne przedsięwzięcia w ramach warunków zabudowy, chociaż mówię, okazuje się, że tego nie będzie zbyt wiele, też zostaną zablokowane.
Ja mam takie pytanie. Mnie i męża interesuje rejon 009, działka 3/8. Właśnie mija 6 rok, kiedy po raz pierwszy złożyliśmy wniosek. W czasie złożyliśmy drugi wniosek. Czy my w ogóle mamy po co czekać? Czy my w ogóle będziemy mogli tam cokolwiek wybudować?
Na razie to wyłączyłem.
Ciężkie pytanie,
Panie. Znaczy, nie wiem, czy ciężkie, jeśli chodzi o ten, o tą działkę, czy cały grunt?
O sąsiednie tutaj są, tutaj nie widać numeru, więc...
Nie, to nie mam numerów.
Proszę nam przybliżyć, gdzie to jest w ogóle?
Za torami. Dobra. Tu jest remaster w tym miejscu. Tak? A Państwo mają tu którąś z tych działek? Nie. To?
No, tak jak powiedziałem Państwu, na razie w tej edycji próbuję przenosić to, co w studium. W studium były tereny produkcyjne.
Czyli my czekamy, nie wiemy na co. Może się okazać, że 6 lat prawie czekamy i niepotrzebnie.
No, cóż ja mogę powiedzieć, no. Nie wiem. No. A studium przewiduje ten. No to może nie przewidywać produkcji, to będzie grunt rolny. No nie odpowiem pani na to pytanie. No. Jak mówię, te fiolety wynikają z ustaleń studium i zostały przeniesione.
Mogę tylko dodać tak zupełnie od siebie, z serca, że jesteśmy bardzo niezadowoleni.
Ja jeszcze tylko się dopytam, czyli następne spotkanie, czy te konsultacje w sprawie już jakiegoś projektu konkretnego, rozumiem, że będą zamieszczone na stronie internetowej, informacja? A nie wiadomo, kiedy to może mniej więcej być, jaki miesiąc?
Jeszcze nie, dopóki nie będziemy mieli projektu.
Dopóki nie będziemy już... Słucham?
Na pewno trochę dłużej. Do końca roku myślę, ale to...
Tu pan Karol mówi, że do końca roku będzie starał się stworzyć projekt, tak? Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I konsultacje są dopiero na etapie po uzgodnieniach, jak dobrze pamiętam, tak?
Czyli w przyszłym roku.
Tak. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękujemy za przybycie, dziękujemy za uwagi i za rozmowę i zapraszamy dalej do śledzenia naszej strony internetowej, dzwonienia, jeżeli są jakieś jeszcze pytania i czynnego udziału w następnych spotkaniach. Dziękujemy.
Konsultacji społecznych oczywiście będzie. Ale myślę, że pani burmistrz wcześniej, jak już będzie projekt gotowy i pójdzie do uzgodnień, czy przed uzgodnieniami, no to to opublikują. Nie?
Ja wyłączę już w ogóle planie, co?